Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, Piotr Tolko. Dziś moim gościem jest marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, także przewodniczący regionu zachodniopomorskiego Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry,
witam. Tak jest, dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
Jako szefa Platformy Obywatelskiej, panie marszałku, chcę pana zapytać, jak wypadł wczoraj kandydat popierany przez Platformę Obywatelską, kandydat na prezydenta Szczecina, Piotr Czystek, debata w Radiu Szczecin.
Ja myślę, że wypadł zgodnie z oczekiwaniami. Wyszło przede wszystkim doświadczenie, ale też to, co u prezydenta jest chyba takim też znakiem rozpoznawczym, to pewne taki realizm. Tam nie było obiecywania gruszek na wierzbie, raczej konkrety. Wiadomo, że pretendentom wolno więcej, więc mogli obiecywać niestworzone rzeczy, nie znając realiów miasta. Wydaje mi się, że prezydent akurat i swoją pracą w ostatnich latach i też wczorajszą debatą udowodnił, że doświadczenie i taki realizm oparty na podstawach takich finansowych i innych, on też jest dużą wartością w polityce.
A jak radzi sobie generalnie pan prezydent Piotr Czystek, popierany przez Platformę, w tej całej kampanii wyborczej, tak politycznie? Jest pan zadowolony, czy są czasami takie spotkania i mówicie panowie, no dobrze, ale to jeszcze idźmy tutaj na przykład w tym kierunku?
To jest oczywiście z naszego punktu widzenia dosyć dziwna kampania, dlatego że prezydent oczywiście więcej czasu spędza na kampanii ze swoim komitetem. My zdecydowaliśmy się poprzeć pana prezydenta, bo uważamy, że dzisiaj wciąż trzeba konsolidować siły prodemokratyczne i prosamorządowe. I to była główna przesłanka. Natomiast pracujemy i rozwijamy wciąż te idee, które mają doprowadzić do tego, że Szczecin będzie jeszcze bardziej dynamicznie rozwijającym się miastem, jeszcze piękniejszym miastem. Więc można powiedzieć, w samej kampanii tych momentów wspólnych jakby bardzo dużo nie ma. Natomiast nie oznacza to, że się nie spotykamy, nie dyskutujemy o tym, co zrobić, żeby Szczecin, żeby aglomeracja szczecińska były po prostu silniejsza. A mamy tutaj dzisiaj wiele, wiele możliwości, bo mimo wszystko to sprzężenie sił na linii miasto, samorząd województwa, który przecież ma niemałe narzędzia finansowe i wsparcie rządu, to jest taka bardzo dobra konstelacja, która głęboko wierzę w to, że będzie bardzo dużą wartością dla Szczecina.
A co w pana przekonaniu trzeba zrobić, żeby Szczecin był miastem silniejszym? Wczoraj też pojawiło się takie pytanie od prowadzących oczywiście, od dziennikarzy Radia Szczecin. Czy pasuje nam druga liga? Tak troszeczkę wybiliśmy szpil oczywiście w tę debatę, ale czy właśnie nie jest tak, że powinniśmy wykonać większą pracę, żeby wrócić do ekstraklasy największych miast, najbogatszych miast, chociażby jeśli chodzi o PKB, o płacę, średnią płacę na przykład na mieszkańca Szczecina?
Ja jestem taką osobą, która zawsze mierzy wysoko i uważam, że Szczecin powinien również mierzyć wysoko, że szczecinianki, szczecinianie powinni mierzyć wysoko. Sam udowadniam to swoją pracą na stanowisku nie tylko marszałka, ale no, mam ten wielki zaszczyt być wybrany jako primus inter pares, a więc jako pierwszy spośród równych marszałków, jako prezes Związku Województw. Jestem dzisiaj liderem Europejskiej Partii Ludowej, a więc największe jego ugrupowania w Europejskim Komitecie Regionów, a więc zawiaduje też dużą częścią samorządowców europejskich i to wszystko ze Szczecina można robić. I to samo oczywiście można mierzyć również wysoko w wymiarze gospodarczym i trzeba. Natomiast trzeba być tutaj uczciwym. Szczecin jest i Pomorze Zachodnie w ogóle jest regionem, który najtrudniej i najciężej przeszedł transformację ustrojową. Ja przypomnę, my mieliśmy gospodarkę opartą tak naprawdę na dwóch nogach. Jedno to było rolnictwo, niestety państwowe rolnictwo przed 89 rokiem, które gdy padło w latach 90. spowodowało najwyższe bezrobocie w Polsce. I drugą to była gospodarka morska, w szczególności przemysł stoczniowy, który w całej Europie w zasadzie bądź upadł w tym wymiarze, jak go rozumieliśmy jeszcze 30 lat temu, bądź też przebranżowił się bardzo szybko, a tej elastyczności nam zabrakło. I do tego popełniono kilka przynajmniej fundamentalnych w mojej ocenie błędów gospodarczych, między innymi brak specjalnej strefy ekonomicznej. Jako jedyne województwo w Polsce nie mamy swojej własnej specjalnej strefy ekonomicznej. To były zaniechania lat 90. nie będę się
pastwił. Czyli to były podstrefy, pamiętamy, Kostrzyńsko-Skubickiej.
Później dopiero budowaliśmy pierwszą podstrefę w Koszalinie, drugą miałem zaszczyt sam pilotować. Prawda jest następująca. My nadrabiamy straty mniej więcej 20 lat. Natomiast ja, powiem uczciwie, jestem optymistą, jeżeli chodzi o rozbudzenie dynamiki gospodarczej, ze względu na szansę, która się pojawia w chwili obecnej, bo oczywiście my rozwijamy te nasze silne strony, takie jak turystyka, bardzo dynamicznie. Jeżeli chodzi o logistykę, ona w ostatnich latach bardzo, bardzo dynamicznie się rozwinęła, co nie oznacza, że nie może się jeszcze bardziej rozwinąć. Natomiast dla nas kluczową, kluczową szansą jest zielona energia. I to nie tylko w wymiarze tego, żebyśmy produkowali dużo zielonej energii, bo tutaj jesteśmy liderem. I ja powiem tak, jak jeżdżę po Europie i mówię, że w moim regionie produkowane jest tyle zielonej energii, że w 100% pokrywa to naszą konsumpcję, to ludzie mówią wow, bo wszyscy wiemy, że cele w Europie, te najbardziej ambitne, to 50%. Natomiast ja mówię o tym, że my staniemy się hubem, bym powiedział, dostawców części do zielonej energii. To nie jest przypadek, że światowy lider Vestas tu się zdecydował zbudować swoje dwie najnowocześniejsze fabryki, najnowocześniejsze od 20 lat, które Vestas gdziekolwiek poza Danią zbudował. To nie jest przypadek, że GE jest u nas, że coraz bardziej rozwijają się również mniejsi poddostawcy. W mojej ocenie, w perspektywie kolejnych 5, być może 10 lat w gospodarce procesy trwają. My naprawdę w oparciu o zieloną energię będziemy w stanie zbudować nowy wymiar gospodarczy Szczecina, nowy wymiar gospodarczy regionu.
To były też pewne decyzje poprzednich ekip rządzących. Czy to troszeczkę jest tak, że pan nie do końca krytykuje niektóre decyzje, które zostały podjęte przez poprzedników?
Ja w pełni krytykuję te decyzje i brak decyzji. No, ja,
na przykład?
No, wie pan, o zmarłych powinno się w ogóle nie mówić, albo tylko dobrze, no, ale to w takim razie mogę pomilczeć na temat prezydenta Jurczyka, bo doskonale pamiętam, jak wyganiał inwestorów, kiedy wszyscy w Polsce, kiedy my potrzebowaliśmy miejsc pracy, kiedy wszyscy w Polsce przygotowywali specjalne strefy ekonomiczne, parki przemysłowe, miejsca, żeby ściągać inwestycje, bo żeby zbudować dobrą tkankę gospodarczą. Zresztą, co widzimy już w chwili obecnej, co nam się udaje. Trzeba przyciągać dużych graczy, bo koło nich pojawiają się nasze lokalne firmy, które mają zdolność wtedy wzrostu, i to bardzo dużego wzrostu. My dzisiaj widzimy coraz bardziej, to mnie bardzo cieszy, że nasz wewnętrzny potencjał, potencjał naszych zachodniopomorskich przedsiębiorców gigantyczny rośnie. My już mamy naprawdę kilku bardzo dużych graczy, ale oni urośli dzięki temu, że udało nam się odbudować pewną tkankę gospodarczą. Oczywiście, że my dzisiaj gonimy i oczywiście, że pewne statystyki będą pokazywały, że wciąż nie jesteśmy w tym top regionem, bo też powiedzmy uczciwie, jest to region bardzo duży powierzchniowo, o stosunkowo niskiej populacji, 11 populacja w kraju, ale proszę mi wierzyć, ja jestem naprawdę głęboko przekonany, że dzięki zbudowaniu tutaj, mówię, hubu logistycznego, hubu zielonej energii, plus do tego dalszemu rozwojowi turystyki, ten region będzie regionem naprawdę dynamicznie rozwijającym się. Zresztą powiem w ten sposób. Zależy, jakie czynniki brać pod uwagę w tych wszystkich konkursach, bo oczywiście PKB per capita nie jest naszą mocną stroną. Dlaczego? Dlatego, że my nie mamy ciężkiego przemysłu. Odpowiedzmy sobie na pytanie, czy my naprawdę chcemy mieć też ciężki przemysł, bo ciężki przemysł wytwarza wysokie PKB per capita. Więc to jest pytanie otwarte. Natomiast z drugiej strony, jeżeli weźmiemy chociażby średnie zarobki w porównaniu z wszystkimi regionami w Polsce, my jesteśmy w topie. A to powinno być dla nas priorytetem, żeby nasi mieszkańcy jak najwięcej zarabiali, i na pewno póki ja będę marszałkiem, to będzie jeden z moich kluczowych priorytetów.
Panie marszałku, do spraw regionu jeszcze wrócimy, ale wróćmy do naszego tutaj szczecińskiego podwórka. Chcę zapytać o takie podejście polityczne. Dlaczego nie zdecydowaliście się jednak na własnego kandydata, to znaczy nie, na polityka Platformy Obywatelskiej? Czy to nie było jednak tak, że stwierdziliście, pan prezydent Piotr Krzystek jest na tyle silny, że nie warto ryzykować?
My dyskutowaliśmy na ten temat również w takim wymiarze szerszym, ogólnopolskim. W jaki sposób przygotowywać Koalicję Obywatelską, Platformę Obywatelską do tego boju? Bo to jest, tutaj wszystkie, polityka to jest zespół naczyń połączonych. I my mamy świadomość tego, że 15 października zdarzył się cud. W ostatnim momencie Polsce udało się odsunąć antydemokratyczne siły od władzy. Ale czy one są słabe? Ja panu powiem, ja analizowałem powiat po powiecie wyniki Prawa i Sprawiedliwości i one są, to poparcie było cały czas bardzo duże. Udało się wygrać tylko dzięki niesamowitej determinacji ludzi. Więc teraz pytanie jest następujące. Mamy wybory, sekwencję trzech wyborów samorządowych, europarlamentarnych i prezydenckich. I albo będziemy szukali tego, co nas łączy. Łączy siły prodemokratyczne, antypopulistyczne. No niestety, albo populiści mogą kolejne wybory wygrywać i to byłoby największym problemem dla Polski. Bo niezależnie od tego możemy mieć pewne tarcia w koalicji, możemy się nie zgadzać. Natomiast na końcu to jest cywilizowany spór demokratyczny. Niestety z takim sporem nie mieliśmy do czynienia w ostatnich latach, czego chociażby brak mnie, mojego głosu na tej antenie przez 6 lat był najlepszym dowodem.
Jeszcze o jedną rzecz chcę zapytać. Duża polityka, a polityka lokalna, czyli to, co się dzieje na arenie krajowej, a właśnie potencjalne wybory potencjalnych wyborców. Czy to nie będzie tak, że na przykład obietnice, o których pan premier w kampanii wyborczej mówił, parlamentarnej, nie będą ważyć teraz na wyborach wyborców w czasie kampanii samorządowej, bo ktoś powie, no tak, obiecaliście 100 konkretów, z tych konkretów udało się część jedynie zrealizować.
Tak, to prawda. My oczywiście będziemy podkreślali to, co się udało, a więc dofinansowanie choćby in vitro, odblokowanie środków z KPO i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście opozycja będzie punktowała te rzeczy, których się nie udało zrobić. Natomiast prawda jest następująca. W wymiarze wieloaspektowym ludzie widzą, że my o nasze obietnice traktujemy bardzo poważnie. Nawet te najtwardsze dotyczące rozliczeń polityków poprzedniej władzy, tego no wręcz niesamowitego rozkradania naszego państwa. Podaję to jako przykład, bo to tutaj w Szczecinie dwie fundacje w ciągu 3 lat założone przez 4 osoby przejęły 17 milionów złotych. My za takie pieniądze zrobiliśmy w całym województwie w ciągu 5 czy 6 lat prawie 4 tysiące wydarzeń, które zgromadziły kilkaset tysięcy ludzi.
Tu nie wiadomo, spodziewa się pan rozliczeń tutaj, w tej materii również?
Jestem tego pewien. Być może znowu ktoś będzie narzekał na tempo, ktoś powie, że za wolno. Okej, taki jest wymiar sprawiedliwości. Trzeba się uzbroić w cierpliwość. Ale ja głęboko wierzę w to, że oczywiście ta duża polityka będzie grała. Powiedzmy sobie zupełnie uczciwie. Ale ja śmiem twierdzić, że ludzie dostrzegają tą pozytywną zmianę w Polsce. Jestem pewien, że nie tylko tu na Pomorzu Zachodnim, ale i w większości polskich regionów zarówno Koalicja Obywatelska, jak i nasi koalicjanci zdobędą większość w sejmikach, że wszystkie duże miasta zostaną utrzymane w rękach dobrych gospodarzy. Niekoniecznie, co pokazuje Szczecin, bym powiedział, nominatów Koalicji Obywatelskiej, tylko po prostu ludzi, którzy swoją ciężką pracą zasłużyli sobie na szacunek. I w związku z tym uda nam się przejść do kolejnej fazy, jaką będą wybory europejskie i wreszcie zwycięstwo w wyborach prezydenckich, które w końcu odblokuje nam zdolności porządkowania tego państwa naprawdę, bo można nas rozliczać za 100 konkretów, ale proszę mi wierzyć, PiS zostawił nam pole minowe. Saperzy chodzą, czasami zobaczymy, już się mówi o rekonstrukcji, być może paru bym powiedział,
czyli
wyleci
z ktoś tego rządu. Nadział się jednak na minę.
Nie chcę tutaj krytykować moich kolegów, bo mamy świadomość tego, że każdy z nich na pewno inaczej wyobrażał sobie resort, który przejmuje. Bo rozmawiałem mamy na szczęście teraz szeroką reprezentację szczecińską w rządzie, rozmawiałem z wieloma ministrami, tak z naszego regionu, jak i spoza naszego regionu i proszę mi wierzyć, ilość trupów w szafie, która wypada każdego dnia w każdym resorcie, jest po prostu niebywała. I to powoduje, że nasze wyobrażenie o tym państwie, o stanie tego państwa jest niestety było znacznie lepsze niż rzeczywistość, z którą się spotkaliśmy.
Panie marszałku, jest pan ze wszystkich kandydatów Platformy Obywatelskiej w regionie zadowolony? Jak sobie radzą?
Rozumiem w kontekście już, prowadzonej kampanii.
Tak, wyborcza kampania przed wyborami samorządowymi.
Ja powiem naprawdę, jestem pod bardzo dużym wrażeniem, bo zwykle było tak, że oczywiście ci liderzy pracowali, zresztą z różnym skutkiem. Natomiast kiedy dzisiaj, czy oglądam ulice Szczecina i aktywność, ale też całego regionu, to jestem bardzo zbudowany, że bardzo ciężko pracują osoby, które zajmują czasami szóste, siódme, ósme miejsce. Nie chcę wymieniać, bo się ktoś na mnie obrazi z naszych kandydatów, ale naprawdę to jest dowód na największy szacunek i na to, że oni wierzą w naszą drużynę i wierzą też, że ich praca, nawet jeżeli nie przyniesie im indywidualnego sukcesu, to przyniesie sukces całej drużynie. I za to ja naprawdę mogę tylko naszym kandydatkom i kandydatom podziękować i powiedzieć, trzymam za was bardzo, bardzo mocne kciuki.
To jeszcze jedno pytanie. W tej części za chwilę przejdziemy do mediów społecznościowych. Może należało jednak bardziej usilnie nalegać na to, by pan prezydent Janusz Murkiewicz wystartował z poparciem Platformy w Świnoujściu. Tam szykuje się bardzo ciekawa walka. Nie wiem, jakie szanse ma kandydat Platformy Obywatelskiej.
Myślę, że Świnoujście rzeczywiście jest jednym z ciekawszych miejsc czy pojedynków na mapie politycznej naszej samorządowej w naszym województwie. Myślę, Świnoujście, Koszalin to będą takie miejsca, które najbardziej będą ogniskowały. Ja powiem w ten sposób. My dyskutowaliśmy i wewnętrznie, wewnątrz Platformy, również z panem prezydentem Żmurkiewiczem, kto mógłby być najlepszym gospodarzem tego miasta ze względu na pewien umiar, rozsądek, doświadczenie w zarządzaniu. I nam z tych całych plusów i minusów wyszła pani Dorota Konkoleska jako dająca gwarancję na taki dobry, dalszy rozwój Świnoujścia. Ja nie, oczywiście mam świadomość tego, że podobnie jak w Szczecinie zawsze było, że byli bardziej, ja bym powiedział, kolorowi kandydaci czy kandydatki nawet, którzy na pewno bardzo jaskrawo wypadali w mediach. Mówię chociażby, mogę już chyba użyć wieloletniej kandydatki na prezydenta Szczecina Małgorzaty Jacyny-Witt jako przykład, która zawsze świetnie wypadała w mediach, wszystko krytykowała, absolutnie.
A jednak
na końcu ludzie wybierali zdrowy rozsądek. Ja wierzę, że tak będzie w Świnoujściu, że na końcu ludzie wybiorą zdroworozsądkowo takiego gospodarza, który będzie stabilnie prowadził rzeczy świnoujskie i dlatego trzymam kciuki za Dorotę Konkoleską.
Tyle w części radiowej. Bardzo dziękuję. Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego, szef zachodniopomorskiej Platformy, jest moim gościem. Przechodzimy teraz na radioszczecin.pl, a także na naszego radiowego Facebooka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Pożegnaliśmy słuchaczy Radia Szczecin. Jesteśmy na naszym radiowym Facebooku i na radioszczecin.pl. To chcę, panie marszałku, jeszcze króciutko zapytać o te takie sprawy lokalne bardzo. Po pierwsze, zostańmy przy kwestii Świnoujścia. Kilka pytań do pana pod naszą zapowiedzią tej rozmowy. Między innymi chyba taki najczęściej pojawiający się problem to jest kwestia dostępu do jednej z najbardziej znanych atrakcji Świnoujścia, czyli Fort Gerharda, także latarnia. Wiemy, że tam ze względu bezpieczeństwa prowadzono taką strefę buforową, zakaz wstępu. Jak pan patrzy na taki przepis i co z tym zrobić?
I plaża na końcu ulicy ku morzu oczywiście. Dwa aspekty. Po pierwsze, nie możemy abstrahować od kwestii bezpieczeństwa. Mówiłem od samego początku, że pamiętajmy, że żyjemy w stanie wojny w Europie, nie tylko na Ukrainie. Bo przypomnę, że to kilkadziesiąt kilometrów od polskiego wybrzeża wyleciały w powietrze rurociągi Nord Stream 2 i do dziś dnia nie wiadomo, kto tego dokonał. Więc jesteśmy w stanie sobie wyobrazić atak również na naszą infrastrukturę krytyczną, a to nie jest kwestia bezpieczeństwa li tylko Świnoujścia, ale również mieszkańców Świnoujścia, w szczególności Warszawa.
No jeśli bierzemy pod uwagę kwestię bezpieczeństwa, to jest kwestia bezpieczeństwa całego kraju, bezpieczeństwa energetycznego.
I pamiętajmy, że mamy drugi podwyższony stopień zagrożenia. Wciąż. I to są czynniki obiektywne. Ja tej wiedzy nie mam dlaczego, ale skoro służby państwa mają, to nie możemy od tego abstrahować. To znaczy, że ta infrastruktura może być potencjalnie narażona na ryzyko. I teraz ja byłem bardzo dużym krytykiem pana wojewody Boguckiego, kiedy on de facto ad hoc, bez żadnego jakiegoś planu B, wprowadzał te rozwiązania, bo od początku mówiłem. Znaczy, jeżeli wprowadza się od razu rozwiązania tak, no powiedzmy takie trochę prowizorczo, tak? No bo jeżeli wprowadzam rozwiązania z dnia na dzień, to one noszą takie typowe znamiona polskiej prowizorki, to potem one zostają niestety na długi czas i bardzo trudno je zmienić, bo jakiekolwiek obniżenie teraz restrykcji dzisiaj wiąże się z przyjęciem przez jakiegokolwiek urzędnika odpowiedzialności. Ja chcę powiedzieć, ja za te elementy nie odpowiadam, więc ja nie mam bieżącej wiedzy. Natomiast staram się być na bieżąco w kontakcie z wojewodą zachodniopomorskim, do którego to należy, z panem Rudawskim. I on cały czas zapewnia mnie, że pracuje nad różnymi rozwiązaniami, tak żeby od maja część przynajmniej tej infrastruktury turystycznej, która znajduje się w tym obszarze, uruchomić. A na to pamiętajmy, wojewoda dzisiaj musi mieć zgodę chociażby Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Więc to nie jest czyjekolwiek widzimisię. To jest kwestia znalezienia takich rozwiązań, o których ja już mówiłem od samego początku jeszcze wojewodzie Boguckiemu. Przecież na całym świecie są tego typu miejsca szczególne, które podlegają szczególnej ochronie. No tam zwykle to nie jest tak, że one są zupełnie zamknięte dla ludzi. Tam zwykle armia, służby państwa stawiają bramki, takie jak na lotniskach, przez które się przechodzi, są podstawione busy bądź jakikolwiek transport, żeby dojechać do danej atrakcji turystycznej i następnie się wraca. To się naprawdę da zorganizować z zapewnieniem bezpieczeństwa tego, żeby nikt jakiegoś ładunku czy czegokolwiek nie wwiózł. Pewnie nie będzie możliwe wjeżdżanie w te strefy w jakimś krótkim okresie czasu. Dla mnie, ja rozumiem zdenerwowanie, a czasami desperację ludzi, którzy w tej strefie mieszkają. Często tam naprawdę jestem i mogę tylko zapewnić, że ja będę wciąż naciskał, żeby wprowadzać takie rozwiązanie, które umożliwią funkcjonowanie ruchu turystycznego i korzystanie również mieszkańców Warszawy z atrakcji, ale jednocześnie wciąż podkreślając, że musi to być zgodnie z wymogami bezpieczeństwa.
Kwestia gospodarcza, a kwestia rozwijania sfery środowiskowej. Niedawno mieliśmy takie porozumienie pomiędzy panem marszałkiem województwa zachodniopomorskiego, a chociażby czy zachodniopomorskim urzędem marszałkowskim, a Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i Wodami Polskimi. Chodzi o, tak mówiąc w skrócie, tak dla Parku Narodowego. Ktoś pyta i często to pytanie również pewnie się pojawia w dyskusji z panem. Rozumiem, że rozwijamy sferę przyrodniczą, chronimy naturę, a co z kwestiami gospodarczymi? Bo też pojawiają się takie wątpliwości, na przykład o możliwość rozwijania żeglugi na Odrze w związku z tym.
Ja od początku mówiłem, że dla mnie najważniejszy jest proces rozpoczęcia modernizacji, nazwijmy to, czy rewitalizacji kanałów na Międzyodrzu. Te kanały zarastają, są coraz mniej zdatne do jakiejkolwiek żeglugi, również tej turystycznej. Przecież chcemy, żeby ten park był parkiem otwartym. No ale nie da się wpłynąć kajakiem, jeżeli coś jest porośnięte trzciną. W związku z tym ten teren traci swoje walory przyrodnicze, bo on stepowieje po prostu. On się coraz z powrotem zalądawia. Może tak króciutko tylko powiem, że ten szczególny obszar powstał jako jednak dzieło człowieka. Tam po prostu nasi poprzednicy wykopali 250 kilometrów przepięknych kanałów, które miały użyźniać i nawadniać ten teren. Pobudowali wiele śluz. To wszystko jest dzisiaj zniszczone. To opanowała natura i dobrze, ale natura już na tym etapie bez tak zwanej aktywnej ochrony przyrody, a więc rozpoczęcia bagrowania tych terenów, meliorowania tych kanałów, ona dalej sobie nie da rady. I to, na co my powiedzieliśmy tak, to wracamy do projektu rewitalizacji tego terenu. 10 lat temu my mieliśmy już przyznane pieniądze na ten cały proces. 100 milionów złotych. Niestety przyszedł Prawo i Sprawiedliwość, podziękowało za te pieniądze, zbudowało molocha Wody Polskie, które nie robi nic w zasadzie, jeżeli chodzi o ten obszar. Więc w związku z tym teraz mamy nowe otwarcie. Rozpoczęliśmy prace dokumentacyjne, które potrwają rok, bo tutaj chodzi o inwentaryzację przyrodniczą, ona musi być całorocznie robiona, żebyśmy w przyszłym roku mogli wyaplikować o te pieniądze i rozpocząć proces rewitalizacji. Jeżeli chodzi o kwestię Parku Narodowego i potencjalnego zagrożenia żeglugi na Odrze, to ja nawet sobie nie wyobrażam, żeby ktoś wpadł na pomysł, i rozmawiałem nawet z tymi inicjatorami tej, czy pomysłodawcami tej inicjatywy. Nikt nie wpadł na pomysł taki, żeby rozciągać otulinę na Odrę, a więc żeby umożliwiać żeglugę po jednej i po drugiej stronie Odry, więc ja mogę tutaj tylko i wyłącznie uspokoić. My chcemy ten teren po prostu uczynić bardziej atrakcyjnym, bardziej, bym powiedział, ochronić de facto przyrodę, a atrakcyjność ma polegać na tym, że po prostu więcej osób, oczywiście w sposób ekologiczny, będzie mogła z tego między Odrza korzystać, z tych kanałów, pływając kajakami.
Czyli żegluga na Odrze?
Natomiast żegluga na Odrze absolutnie nie jest zagrożona, ponieważ nie będzie zgody na rozszerzenie otuliny na samą Odrę, więc chcę tutaj naprawdę, naprawdę uspokoić. Chcę jeszcze powiedzieć tyle, że to jest, ten obszar jest dzisiaj takim obszarem jak gąbka. On również chroni Odrę. Pamiętajmy, że Odra ma to, że czasami ma stany wysokie i wtedy ten obszar się cały napełnia wodą, a potem, kiedy jest susza, ona, no, katastrofa odrzańska była wywołana tym, że stan na wody w Odrze był dramatycznie niski. Przynajmniej ten dolna Odra, dzięki temu obszarowi dobrze zretencjonowanemu, będzie naprawdę rezerwuarem wody, a więc będzie chroniła naszą faunę, florę, również rybaków, którzy czują się zaniepokojeni tymi pracami. Naprawdę proszę się nie lękać, tutaj nikt nie chce nikomu szkody czynić, a raczej wręcz przeciwnie, wszyscy będziemy mieli z tego korzyści.
Bardzo dziękuję. Pewnie jeszcze wiele pytań, które byśmy chcieli panu zadać. Tyle na dziś. W takim razie pan Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego, także szef zachodniopomorskiej Platformy Obywatelskiej, był moim gościem. Piotr Stolko, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo serdecznie i życzę miłego dnia.
Dziękuję bardzo.